proszę Państwa, pytanie, które zadałam przed przerwą. Na czym polega trudność, czy w ogóle polega na czymś trudność z wejściem w świat dzieci niepełnosprawnych? Czy jesteście w stanie jakby wiedzieć, co dzieci myślą? Czy one sygnalizują, czy mówią, opowiadają o tym swoim świecie? Czy trzeba przez to wszystko się przedzierać, wyobrażać, czytać, szukać informacji, obserwować? Jak to wygląda w przypadku waszych dzieci?
To znaczy, no ja nie wiem, córka przychodzi ze szkoły zadowolona, w tej chwili chodzi do szkoły specjalnej, przychodzi zadowolona, opowiada, co robiła z koleżankami, z kolegami. Jak przychodzi do domu, widzę, że jest uśmiechnięta, to znaczy, że jest zadowolona, że odbiera szkołę bardzo dobrze, tak?
Zawsze tak było?
Nie, zawsze tak nie było. Wcześniej 3 lata, pierwszy rok, jak zaczęła chodzić do szkoły integracyjnej podstawowej, to chodziła przez 3 lata, nie przychodziła uśmiechnięta, zawsze była smutna, płakała bardzo często, po prostu nie była akceptowana też przez dzieci.
Drążyła pani temat? Dlaczego tak się dzieje?
Zwracałam uwagę pani wychowawczyni, prosiłam, żeby były rozmowy dzieci na temat niepełnosprawności, na temat dzieci niepełnosprawnych, dlatego że była wytykana palcami, gdzieś tam się dzieci śmiały.
Czy ja dobrze rozumiem, szkoła integracyjna.
Szkoła integracyjna.
Tego, ja się orientuję, znaczenie słowa integracja polega na tym, żeby umiały ze sobą funkcjonować.
Przed rozpoczęciem pierwszej
dzieci
klasy.
Zdrowe i chore.
Tak, przed rozpoczęciem pierwszej klasy pani dyrektor zapewniała, że to jest odpowiednia szkoła dla mojej córki, że będzie się bardzo dobrze czuła, bo to integracyjna, ale w pierwszych miesiącach już tej nauki, no zauważyłam, że coś się dzieje nie tak. No bo jeżeli klasa integracyjna, to moim zdaniem te dzieci, które chodziły, sprawne, tak, to będą miały jakieś nauczania, tak, jakieś rozmowy z panią na temat tych dzieci, żeby je akceptować, tak? A po prostu, no nie było. Prosiłam o takie spotkania, żeby na lekcji wychowawczej były rozmowy. No to raz gdzieś tam taka lekcja się odbyła, ale to raz na rok, no to przecież jest tak naprawdę niewiele.
Czyli, jak rozumiem, Klaudia lepiej się czuje w takim swoim środowisku z dziećmi, także z innymi niepełnosprawnościami?
To znaczy tak, ale no tutaj panie troszeczkę inaczej pracują z tymi dziećmi, tak? Więcej uwagi poświęcam. Ja rozumiem, że w szkole podstawowej no trzeba się też uczyć, no ale są dwie panie, jest mniejsza klasa, też można było jakoś zorganizować ten dzień, tak? A tutaj w tej szkole jest, no... odnalazła się, to po pierwsze, a po drugie, no, podejście pań do nauki z tymi dziećmi jest całkiem inne. Te panie są oddane, tak?
Ale to, że Klaudia jest w zespole szkół specjalnych, nie oznacza, że Klaudia się nie integruje z rówieśnikami, ponieważ to nie jest tak, że mamy dzieciaki pełnosprawne w szkole, bo nie mamy. Wszystkie są niepełnosprawne intelektualnie, do tego mają jeszcze jakieś tam swoje inne niepełnosprawności indywidualnie. Natomiast mnóstwo razy zdarza się tak, że przychodzą do nas całe klasy z gimnazjum, z liceów, jako wolontariusze, czy nie wiem, w ubiegłym roku szkolnym przez cały rok jedna z pań nauczycielek gimnazjum ogólnodostępne przyjeżdżała chyba to był czwartek, na 2 godziny zajęć plastyczno-technicznych, wchodziła z grupą dzieciaków do klasy i mogli to robić razem, było fajnie i to nie jest bardzo często, ja mówię o tym dlatego, że rodzice się troszkę boją tego, że jak dziecko trafi do szkoły specjalnej, to będzie w zakładzie zamkniętym.
Mhm.
To naprawdę nie tak działa.
To tak, znaczy, ale to tylko się bierze z tego, dlatego że na przykład jeżeli dziecko chodzi do przedszkola, tak jak na przykład moja córka chodziła do przedszkola, tak, i panie mówią, a już najwyższa pora, dziecko powinno pójść do szkoły w wieku 10 lat, tak, to tak naprawdę to przedszkole nie przygotowuje tego rodzica, że szkoła specjalna różni się tym od szkoły na przykład integracyjnej tym, tak, i ten rodzic nie jest przygotowany tak naprawdę, co dalej będzie z tym dzieckiem.
Jak w przypadku panów z autyzmem, dzisiaj już panów, niegdyś chłopaków, wpuszczali was do tego swojego świata? Musiałyście się uczyć tego jako mama, jako siostra? Wiedziałyście, co się dzieje w ich każdym dniu?
Czy chyba, jeżeli chodzi tutaj pytanie, jak oni postrzegają świat, to chyba nigdy nie będziemy wiedzieć. Bo jest tyle tych dysfunkcji, oni tak w inny sposób odbierają otaczającą rzeczywistość, że nie jesteśmy chyba nawet w stanie sobie tego wyobrazić. Tak obserwując go, mogę powiedzieć, że na pewno ma bardzo mocne zaburzenia, jeżeli chodzi właśnie o taką sferę społeczną, emocjonalno-społeczną, jeżeli chodzi o takie emocjonalne kontakty z rówieśnikami, to właściwie on nie ma kontaktów z grupą rówieśniczą. Ma kilka osób, które akceptuje w klasie, ale właściwie, jeżeli chodzi o takich już dorosłych tutaj, 21-letnich autystów, nie ma takiej grupy społecznej, grupy rówieśniczej, w której oni by mogli prawidłowo funkcjonować, bo ich rówieśnicy pełnosprawni to są osoby, które już chodzą na imprezy i tak dalej. I na przykład Jaśka bardzo ciągnie do młodszych dzieci. Do młodszych dzieci pełnosprawnych, które mają na przykład tam 7-8 lat. I tutaj społecznie nie jest to akceptowalne. Ponieważ 21-letni facet, który na przykład siedzi sobie na murku i obserwuje dzieci bawiące się w piaskownicy, no to tutaj epitety, jeżeli chodzi o w jego kierunku, jakie padały, no to bardzo często, że jest to pedofil. Że tutaj rodzice tych dzieci obawiają się.
Nie zmieniają się epitety, tak? Kiedy dzieci są małe, to są niewychowane, tak. Bezczelne i tak dalej. Potem dzieci dorastają, stają się młodymi mężczyznami, stają się podejrzani społecznie, najłagodniej rzecz ujmując.
Tak. I on na przykład takiej grupy rówieśniczej swojej nie ma. Na przykład bardzo lubi rozmawiać z osobami starszymi, które mają bardzo dużo empatii do niego, albo właśnie z młodszymi. I w sumie ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak on odbiera ten otaczający go świat. Jest bardzo dużo takich problemów z nim związanych, mimo że naprawdę jak ktoś by popatrzył na niego, to on bardzo dobrze funkcjonuje, jeżeli chodzi o taką samodzielność, nie?
Ale dowiadywałyście się zapewne takie podstawowe informacje na temat autyzmu, tak? W jaki sposób autyści odbierają świat, co przeszkadza, co pomaga, co lubią, czego nie znoszą, z czego to wynika. Ja tutaj też, pani Agnieszko, pani pokusiła się o to, tak, żeby w taki, no ja powtarzam to, elementarny sposób pokazać, czy to jest hałas, to jest dźwięk, coś, czego my nie o czym my nie myślimy w ogóle na co dzień, co nam nie przyjdzie do głowy. Trzeba tego dziecka się uczyć, jak to
tak,
wyglądało,
od małego,
pani Lokadio.
Michał od małego nie lubił hałasu. Gdzieś my po prostu, jeżeli my chodzili na jakieś imprezy tam, bo po prostu kazali nam, byłam prywatnie u neurologa i w ogóle chodziłam prywatnie, no to kazali nam za niego myśleć, za niego mówić, za niego widzieć wszystko, po prostu no to żeśmy go po prostu wszędzie brali do teatru, do kina, na jakieś takie imprezy na dzień dziecka, to jak było głośno, jakaś większa muzyka głośniej, no to Michał po prostu krzyczał, trzeba było z nim wychodzić. Nasza młodsza córka, ona była wtedy happy, no to ona tam chciała zostać, no a my musimy, jeden został z córką, a drugi po prostu uciekał z Michałem. Ale po prostu nie daliśmy za wygrane i tak pomału, no, przyzwyczajaliśmy do tego, nie?
Pani też mówi z tego, co pani mówi, pani Lokadio, to ja to tak obserwuję, taka walka własnej intuicji z zaleceniami lekarzy.
No tak.
Trochę to chyba tak było.
No tak, no to tak.
Na ogół to pewnie tak wygląda. Jaki jest, pani Agnieszko, świat dzielnego 6-letniego Franka? Czy on panią wpuszcza w jakikolwiek sposób? Czy może pani zapukać tam do tej?
Najczęściej w maliny.
No chciałabym wejść tak, ale nie wiem, nie, staramy się. Na początku mówiłam, że terapeuci dawali nam trochę instrukcji obsługi do Franka, żebyśmy starali się zrozumieć go, nauczyć się do niego mówić, nauczyć, ale to jest tak trudne, to jest bardzo trudne, bo nie ma jednej stałej instrukcji obsługi, nie da się, to się wszystko zmienia.
Tym bardziej, przepraszam, że wejdę w słowo, przypomnijmy słuchaczom, Franek ma i zaburzenia autystyczne,
tak,
i zaburzenia słuchu, mowy.
Tak, no jest właśnie to sprzężenie i jest epilepsja jeszcze do tego wszystkiego. No i tak jak mówię, nie wiem, czy kiedykolwiek Franek nas tak na 100% wpuści do swojego świata, czy ja zawsze będę rozumiała, czy kiedyś zrozumie tak w 100% wszystko. Staramy się, a czasami to już nawet machamy ręką, mówię, dobra, pewne rzeczy trzeba po prostu brać takimi, jakie one są i nie starać się zrozumieć, bo człowiek by zwariował. Po prostu.
Ale to tak jak z każdym innym człowiekiem. My staramy się tylko go zrozumieć. Nigdy nie zrozumiemy do końca drugiego człowieka. no to dlaczego mielibyśmy zrozumieć niepełnosprawnego człowieka?
Zawsze mamy troszkę większą możliwość, jeśli jesteśmy blisko, możemy dopytać.
Oczywiście, ale zawsze ten margines takiego osobistego naszego czegoś, czego nikt inny nie pozna, zawsze zostaje i w przypadku osób niepełnosprawnych
jest on po prostu trochę większy.
Dokładnie, troszkę większy on jest.
A cały problem polega i wśród dla nas, dla rodziców i dla środowiska, wydaje mi się, podstawą jest może nie tyle zrozumienie, ile zaakceptowanie wzięcia tego człowieka, jakim on jest, nie ocenianie go, tylko po prostu, nawet jeśli wiemy o tym, że w naszym środowisku jest osoba niepełnosprawna, po prostu przyjęcie jej taką, jaką ona jest. Nie wyszydzanie.
Może ja powiem tutaj, tak, że...
Przepraszam pani Leokadio, bo ja właśnie o pani chciałem powiedzieć, ale pani powiedziała chwilę wcześniej bardzo ważną rzecz, po prostu miód na moje serce. Bo Aga, to nie jest do końca tak, że my musimy zaakceptować osobę niepełnosprawną taką, nie, jaka ona jest.
Tak, tak.
Pani Leokadia wcześniej powiedziała właśnie, że nie, bo pani ma męża, tak, inne dziecko, pani ma przyjaciół, pani jest mamą, żoną, kobietą i w tym też się trzeba realizować. I to jest
oczywiście
piękne. Właśnie niepełnosprawnym też trzeba postawić, szczególnie dzieciom, granice, taką granicę,
że tak,
żeby nam nie weszły na głowę i nie byli najważniejsi na świecie, bo tak nigdy nie będzie.
Oczywiście, że tak.
Ale tak czasami jest i te dzieci rosną na takich, naprawdę, no wszystko im wolno.
Ja wiem.
Ale rodzice się ich boją. Rodzice się jej boją.
No bo...
A jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego wchodzenia w świat tych naszych dzieci. Mi się wydaje, że te nasze dzieci, jeśli są wpuszczone, że przeproszeniem, do przedszkola i dzieci je widzą i nikt starszy im nie powie, że to jest głupek, za przeproszeniem, że z nim się nie baw, bo nie wiem, co tam jeszcze innego takiego, to dziecko jest akceptowane i ono rośnie. Ono rośnie z tym dzieckiem normalnie. Ale jeżeli dziecko chce się na przykład pobawić z moim Michałem, a rodzic zabroni. A na następny dzień przez płot jest wyzwany od głupków. No to przepraszam bardzo, to my się nie mamy edukować naszych dzieci albo małych dzieci, tylko po prostu zacznijmy od rodziców.
Dokładnie.
Ale to jest właśnie to, co mówiłam. Ja jestem w tym pokoleniu, z którym nikt nie rozmawiał o niepełnosprawnych. Było pełno stereotypów, było dużo szykan, po prostu, mówiąc wprost. I ja wcale nie dziwię się. Czy ja nie oczekuję, że każdy rodzic będący w moim wieku czy starszy będzie potrafił rozmawiać ze swoim dzieckiem, wyjaśnić niepełnosprawność? Ja bym chciała tylko oczekiwać, żeby to dziecko nie naśmiewało się z mojego syna. Natomiast faktycznie my mamy problem, bo z nami nikt nie rozmawiał o tym. Prawda?
No tak, pani Agnieszko, tylko że to nie może być ciągłym usprawiedliwieniem, bo z nami nikt nie rozmawiał, bo z większością rodziców nikt nie rozmawiał, no to teraz plujmy, wyszydzajmy.
Nie, absolutnie.
Tylko jakby... W jaki sposób pani sobie radziła? No, co państwo robią w takich sytuacjach?
Ja po prostu walczyłam, bo to zaczęło się już od przedszkola. Ja dałam dziecko do przedszkola, żeby się nauczyło mówić, żeby było z tymi dziećmi, może się otworzy przed tymi dziećmi. W przedszkolu już, mi się wydaje, że to szkoła, nie szkoła, integracja, to nie ma znaczenia. Znaczy się, najważniejszy jest człowiek. Człowiek, który się nim opiekuje, tym dzieckiem. Bo chodził do przedszkola, gdzie pani, ja chciałam zapłacić za teatrzyk, poszłam do pani dyrektor i mówię, że chciałam zapłacić za teatrzyk. A po co? No pani nie musi płacić. Ja mówię, jak to przecież jedziecie do przedszkola, do teatru jedziecie. No ale po co on powiedzieć? Przecież on nic nie rozumie. Po co? Była rytmika, pytam się, jak tam Michał na rytmice, ale on nic nie rozumiał, się przyzwyczaja do pani. My jedziemy w przedszkole i w drugim dniu chyba jakoś tak była wycieczka do gospodarstwa agrotoksycznego, tam było ognisko i ja taka w strachu. I tak,
czy już też nie pojedzie,
pani,
no bo po co?
Mówię do tej pani, ale zmieniliśmy przedszkole po prostu. Zmieniliśmy przedszkole, była inna pani, inne przedszkole w ogóle. I ja mówię, no to ja nie wiem, czy Michał ma pojechać, bo już taka cała strachu.
No bo po co,
gdzie,
tak?
W tamtym przedszkolu, gdzie by jakieś wyjście, no to ja musiałam iść z nim. No niestety, taka była relacja. I pytam się pani, no to może Michał nie pojedzie, może go zostawię w domu wtedy. Płaci pani za przedszkole? Ja mówię, tak. Chodzi do przedszkola? Tak. No to co się pani martwi? Pojechał, ja pojechałam, potem jadę po niego do przedszkola z duszą na ramieniu i się pytam, jak ten Michał? No mówię, co pani od niego chce? Normalnie się zachowuje.
Ale to jest ciągła walka, jeżeli chodzi o takie właśnie stereotypy, które dotyczą ich. To jest ciągła walka. Ja pamiętam, że na podwórku, ile Jasiek miał problemów, to jak ja tylko słyszałam, że Jasiek jest głupi, to ubierałam trampki, schodziłam na dół i biegałam za całą resztą, że nie wolno tak mówić do mojego brata. I to nie
dostali raz nieraz?
Znaczy nie, no ale byłam pod strachem. Byłam pod strachem i tam krzyczałam, że przyjdziemy zaraz do mamy i tak
już
dalej.
Wyobrażam po strach po połowy dzielnic po
No, ja schodziłam wtedy w butach, to oni krzyczeli do siebie: ej, siostra Janusza, i tam się rozbiegali. Trudno było ich złapać, bo było ich więcej i rozbiegali się. Ale takie sytuacje dalej są.
Też trudna rola.
Dalej są takie
bardzo
sytuacje.
Bardzo trudna rola takiej siostry jest. Na przykładzie mojej córy, nie? No, zawsze była brana z Michałem. No, zawsze się starało po prostu jakoś wyrównać te straty takie, nie? Ale to nie dało rady, to nie. To po prostu ona była zawsze zazdrosna. Zawsze było, bo Michał może, bo Michał to, bo Michał to. Ale to chyba już tak jest, nie wiem. No, nie można tego pogodzić.
Tu są akurat takie sytuacje, że każde dzieci mają rodzeństwo, tak? Bo jest córka starsza u pani Agnieszki, a u pani młodsza.
Tak, młodsza o rok.
Też obserwowałyście coś takiego walecznego u tego rodzeństwa? Czy jest? Czy udaje się zdjąć z nich ten taki obowiązek?
To znaczy tak, my staramy się nie obciążać, znaczy Franek jest mały, moje doświadczenia też są zupełnie inne, aniżeli pań. On ma dopiero, będzie miał za chwilę 7 lat. Ale ja powiem tak, pozostawienie rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych zupełnie na boku jest ogromnym grzechem całego systemu i to, że nas rodziców nikt nie uczula, nawet nie popchnie palcem, że zauważcie swoje zdrowe dzieci, bo ja przyznam, popełniłam ten grzech, że jak się urodził Franek, zupełnie przestałam widzieć moją zdrową córkę. No przecież ona jest zdrowa, to sobie da radę, tak? No przecież ja muszę się skupić, no, tak jak to pani mówiła, pani Leocadio, wszyscy mówią, to dziecko ćwiczyć i na nim się skupić i wszystko inne zostawić na boku. I w pewnym momencie okazuje się, że to drugie dziecko jest kompletnie rozsypane emocjonalnie. Okazuje się, że w wielu przypadkach też i związki, prawda, no małżeńskie gdzieś tam się sypią. Okazuje się, że nie ma jakiejś przyjaźni, że gdzieś żyjemy na zupełnie innej planecie. A to nie tak powinno wyglądać. Tak jak pani słusznie zauważyła, my chcemy żyć na tyle zwyczajnie, na ile się da. Staramy się wydrzeć tyle zwyczajności i normalności z naszego dnia, ile się da. I bardzo byśmy chcieli mieć wsparcie w tym i terapeutyczne, i lekarskie. Jest to ogromnie ciężkie.
Ja mam taki przykład, jak byliśmy kiedyś na wycieczce w lesie z dziećmi, z znajomymi i z psami. Chodziliśmy po lesie i koleżanka, przyjaciółka w sumie przychodzi do mnie i mówi, że tak. Mówi, wiesz, i syn się pyta, mama, dlaczego Michał jest taki inny? No to ona mu wyjaśnia, że no Michał jest inny, no ale jak ja mam z nim rozmawiać, jak ja mam go traktować? A on mówi, no normalnie, tak jak z innym dzieckiem. I do tej pory mają taki normalny, daje cześć, przychodzi, czyli witają się, zaczyna coś tam opowiadać. Także ale to takie no fajne takie podejście, po prostu wyjaśnienie temu dziecku małemu, że no
proste,
taki się urodził.
Nie trzeba
to normalnie go traktować.